Dobrze, chyba nareszcie. O, świetnie. Chyba nareszcie mnie widać. I chyba nareszcie jest dźwięk. Będziemy to edytować, jak już pójdzie. Przejdę jeszcze, proszę Państwa, na mikrofon, jeśli mogę, żebyśmy mieli lepszy dźwięk, bo dzisiaj z moim głosem nie jest najlepiej. Też stąd w ostatnim czasie były mniej nagrań. Ale o tym to sobie porozmawiamy na końcu. Najpierw rzeczy istotne. Tak, wydaje się, że jest na żywo i że mnie widać. To się cieszę. I mam nadzieję, że też słychać. I mam nadzieję, że dobrze słychać. Zaraz zobaczymy. Przy czym dalej to nie jest najprostsze urządzenie, ten YouTube. I dalej jest mi trudniej z tym sobie radzić niż ze StreamYardem, ale będziemy powoli zaczynać. Przepraszam za opóźnienie i za kłopoty techniczne. Okazuje się, że czasami łatwiej zrobić live'a. Czasami łatwiej zrobić live'a gdzieś z dziwnego miejsca na Ukrainie niż z Warszawy. Mniejsze trochę światło. Tak, dobra. No to nie są za wesołe tematy, ale cóż. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski. To jest specjalny raport, raport o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Z jednej strony o wizycie szefa CIA w Moskwie i omówię dla Państwa te informacje, które mamy na temat tej wizyty, ale zaczniemy od złych informacji, od informacji z dzisiejszej nocy, bo dziś w nocy doszło do pożaru w budynku fabryki należącym do grupy WB, WB Electronics, czyli firmy, która produkuje polskie drony, między innymi takie jak Wormate czy FlyEye. No i ten pożar, to podpalenie, bo wiemy już, że to było podpalenie, jak informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, a także jak informuje prokuratura, już w tej chwili wiemy, że doszło do podpalenia, za którym miały stać obce służby. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym polegającego na celowym wywołaniu pożaru. I też, tak jak już wiemy w tej chwili, ta sprawa może być powiązana także z pożarem, który miał miejsce w niedzielę. Wtedy spłonął duży magazyn należący do firmy GFJ Composites w Lublinie i ta firma produkuje z kolei podzespoły do samolotów i śmigłowców. Obie te firmy były powiązane z, obie te firmy są powiązane z pomocą dla Ukrainy, ale przede wszystkim z produkcją zbrojeniową dla polskich sił zbrojnych i to wszystko, proszę Państwa, wygląda najzwyczajniej w świecie jak efekt. W sensie te dwa pożary wyglądają jak efekt właśnie działania rosyjskich służb. Dlaczego już mówię, że rosyjskich? A to dlatego, że tak jak wiemy, to właśnie rosyjskie służby już działały na terytorium Polski wcześniej. Przede wszystkim chodziło o ataki na kolei, ale wiemy także, że te pożary, one nie są jakimiś odosobnionymi przypadkami, jeśli chodzi o Europę. Mieliśmy ataki i sabotaże na terenie Włoch, na terenie Czech i to nie jest nic nowego, że w taki sposób rosyjskie służby działają. Zobaczymy w najbliższym czasie, pewnie będziemy mieli jakieś informacje, bo na miejscu pracuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pracują polskie służby, tak jak Wam powiedziałem, działa już prokuratura, jest wszczęte śledztwo, prowadzi je małopolska prokuratura, właśnie apelacyjna, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i będziemy zapewne niedługo wiedzieli, no, kto jest podejrzany o dokonanie tego podpalenia. Tutaj istotna kwestia jest z mojej perspektywy taka, czy to był ktoś zwerbowany właśnie na przykład za pomocą Telegrama, jak to już wielokrotnie bywało wcześniej, jeśli chodzi o takie działania na terytorium Polski. Ciekawa jest też narodowość, no ale wszystko wskazuje na to, przynajmniej jak na razie, że to mogą być działania naszych znajomych właśnie z Moskwy, że tak powiem, niekoniecznie z Moskwy, ale za rosyjskiej granicy lub za białoruskiej granicy, bo jak do tej pory to oni na terytorium Polski działali, a tak jak powiedziałem, tutaj już pojawił się ślad i takie też nieoficjalne informacje wcześniej się pojawiły, że to może mieć coś wspólnego z tym, że zarówno WB Electronics, jak i firma, która właśnie z pod Lublina, obie te firmy, część tej produkcji, wiemy, że WB Electronics sprzedaje drony do Ukrainy, więc pojawił się tutaj już taki wątek, że to może być związane właśnie z kwestiami pomocy dla Ukrainy. Przypomnę, to nie jest pierwszy raz, niedawno mieliśmy informację o znalezieniu bomby, która przez Polskę przejechała do Litwy i miała trafić pod Lipsk i właśnie tam miała zostać użyta przeciwko Ruslanowi, czyli wielkiemu samolotowi transportowemu ukraińskiemu produkcji Tupolewa. Przepraszam Państwa, od razu mówię za mój głos, ale od jakiegoś czasu mam problem z krtanią i wypraszam sobie jakieś zabawne komentarze. To nie od zimnego piwa. Proszę Państwa, po prostu trochę chyba za dużo tym głosem pracuję, a też tak jak już wspomniałem, zdrowotnie u mnie ostatnio tak sobie, ale to mówię na samym końcu. Też jakby omówię dla Was jakieś plany na najbliższe tygodnie. Zaczęliśmy od tego sabotażu, bo uważam, że to jest istotne, że to jest ważne, zwłaszcza, że to się wpisuje w to, o czym mówiliśmy na tym kanale wielokrotnie. Postaram się w najbliższych godzinach dosłownie nagrać rozmowę z Maćkiem Korowajem na temat tego, co wydarzyło się właśnie w Skarżysku Kamiennej, tego, co dotyczy tej fabryki WB Electronics i tego pożaru, który miał miejsce w Lublinie. To, co jest istotne, to to, że już nawet polskie służby poinformowały o tym, że może być w związku z tym jakaś ofensywa propagandowa. Nie zdziwię się, jeśli w mediach społecznościowych będą chciały niektóre osoby przypisać odpowiedzialność za te podpalenia, na przykład Ukraińcom, żeby wykorzystać jeszcze te właśnie nastroje antyukraińskie, które mamy niestety, ale w ostatnim czasie, które też się niosą już po mediach zachodnich. Mówi się o tym, piszą o tym różne tytuły zagraniczne. Dziś miałem rozmowę na ten temat z jednym dziennikarzem, który pisał tekst dla brytyjskiego dziennika na ten temat, bo Brytyjczycy są zainteresowani tym, co dzieje się w Polsce. Nie do końca rozumieją specyfikę tego, co się dzieje. Są zaskoczeni, zwłaszcza pamiętając obrazki z 2022 roku i polską pomoc, o której mówiło się wtedy w całej Europie. No niestety teraz, jak widać, proszę Państwa, mówi się o czymś innym, co mnie osobiście napawa niestety, ale smutkiem, wstydem. Liczyłem na to, że będziemy po prostu dalej opisywani przez zagraniczne media jako te osoby, jako ten naród, który wspiera Ukrainę, który rozumie zagrożenie, a tutaj ostatnio coraz więcej pytań na temat tego, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi właśnie o ukraińskich uchodźców. Sprawdzę jeszcze tylko mikrofon, bo widzę, że on chyba nie do końca działa, też po tym, co piszecie. Zaraz zobaczymy, może będzie działał. Chyba działa, tak. Tak. I mam nadzieję, że też będzie właśnie, że się podłączę automatycznie. No chyba tak. Chyba jest lepiej. Tak mi się wydaje, że mogę tak to trzymać. Może będzie wtedy lepszy dźwięk. Więc ten temat sabotaży będę dla Państwa monitorował i tak jak powiedziałem, na ile mi gardło pozwoli, jutro lub pojutrze możecie się spodziewać rozmowy na ten temat. rozmowy właśnie o tym, kto i w jaki sposób, znaczy wiemy w jaki sposób, ja też to Państwu od razu przedstawię, wiemy, że tego ataku na fabrykę WB Electronics w Skarżysku Kamiennej wieczorem dokonał zamaskowany, prawdopodobnie mężczyzna, zamaskowana osoba, najprawdopodobniej w kominiarce, z tego co jakby co pojawiło się w takich jeszcze nieoficjalnych wcześniej doniesieniach służb, możliwe, że teraz na bieżąco już są jakieś nowe informacje, ale też z tego co się dowiadywałem, to mieliśmy tam użyte prawdopodobnie koktajle Mołotowa i jedna z tych osób włamała się do tej fabryki i dokonała tego podpalenia. Na szczęście ten pożar był niewielki i tam inaczej niż w Lublinie nie doszło do takiego pożaru, przez który spłonąłby budynek. W Lublinie właśnie w przypadku fabryki tych komponentów do samolotów i śmigłowców mieliśmy na tyle poważny pożar, że do tego stopnia, że zawalił się dach tego budynku. Więc mamy dwa pożary. Ten drugi dotyczy WB Electronics, z firmy, która jest już powszechnie znana jako producent polskich dronów, bardzo dobrych dronów. Też wielokrotnie o nich tutaj na kanale mówiliśmy. No i teraz one też były używane przez Ukraińców, a właściwie prawie, że od początku wojny Ukraińcy je chwalą i pozytywnie oceniają. A przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, nie mam najnowszych raportów na ten temat. Natomiast no jest to ważny zakład i myślę, że trzeba, mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski i te zakłady będą lepiej chronione, bo mówimy od wielu miesięcy o zagrożeniu ze strony Rosji, mamy przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej, jak widać sabotaże też są możliwe. A jeśli chodzi o właśnie szefa CIA, to teraz przejdę do tego i do tego, co dzieje się na Ukrainie, do tego, czego też elementem mogą być takie podpalenia, jeżeli to jest rzeczywiście element większej gry służb ze wschodu. Na razie nie mamy potwierdzenia, natomiast to, o czym no jest to taki dosyć interesujący zbieg okoliczności, że od wielu dni mówimy właśnie o możliwości takich sabotaży i do takiego sabotażu, właściwie do dwóch sabotaży dochodzi właśnie. Teraz dotyczy to oczywiście produkcji zbrojeniowej i ważnych zakładów. Ale zanim przejdę do dalszej części raportu, chciałem Wam podziękować za to, że jesteście, że zawsze mogę na Was liczyć. Widzę, że jest 500 prawie osób. Niedawno zaczęliśmy. To będzie krótki live, tak jak dlatego, że nie chcę Was też, mówię, tym swoim głosem męczyć. No ale pomyślałem, że skoro są takie, doszło do takiej sytuacji, to warto, żebyście jakiś krótki raport dostali na ten temat. Niedawno też byłem gościem Polityki, więc jeśli chcecie posłuchać tak szerzej ogólnie o tym, co dzieje się na Ukrainie z mojej perspektywy, jak wygląda moja ocena sytuacji właśnie jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Kremla, to możecie znaleźć na YouTubie te rozmowy. Odsyłam też do naszej ostatniej rozmowy sprzed tygodnia z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Na froncie nie zmieniło się zbyt wiele. Od tego czasu można powiedzieć, że to jest dalej aktualny raport, bo to, co się zmieniło, to jest kwestia zaplecza i nalotów, ale do tego przejdę za chwilę. Dzięki też za to, że wspieracie ten kanał, za to, że mogę go prowadzić, że mogę na Was liczyć zawsze. Dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał mogę tworzyć, mogę robić takie live'y, mogę się skupić właśnie na rozwijaniu tej swojej działalności, swojej pasji. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. To jest też moment, żeby powiedzieć, że na razie niestety, ale studio zostanie trochę przesunięte w czasie, zbiórka idzie no, trochę gorzej niż się spodziewałem, rozumiem to, no ale w związku z tym będę musiał trochę później po prostu się no, skończyć to studio. Zaczęliśmy je robić, będziemy musieli przesunąć właśnie no, taki planowany moment, kiedy zaczniemy z tego studia nagrywać z tego względu. Ja też musiałem ze względów zdrowotnych przesunąć wyjazd, który planowałem. W tej chwili powinien być na Ukrainie, na wschodzie i to gdzieś właśnie według planu na Donbasie albo w Charkowie, ale ze względu na kłopoty zdrowotne czeka mnie dłuższa przerwa. Zresztą już ostatnio widzieliście, że tydzień nie publikowałem, a teraz czeka mnie. Ale to jeszcze były wyjazdy i inne obowiązki. Teraz załatwię te obowiązki, które mam i będę prawdopodobnie 2-3 tygodnie na L4. Planowany wyjazd na wschód jest zaplanowany na początek, przepraszam, na początek października. Wtedy planuję właśnie taki dłuższy trip, kilka tematów, kilka tekstów i kilka materiałów na kanał i mam nadzieję, że przywiozę dla Was ciekawe rzeczy. Też na pewno będzie się działo. Dlaczego będzie się działo? A to dlatego, że już w tej chwili Rosjanie zapowiadają zmasowane naloty na terytorium Ukrainy. I nie tylko zapowiadają, ale już zaczęli to robić. W zeszłym tygodniu mieliśmy 3 dni stałych nalotów na Kijów, gdzie jednego dnia było 13 alarmów powietrznych. I warto tutaj też zwrócić uwagę na to, o czym informował prezydent Zeleński wczoraj, że w ciągu 4 dni Rosjanie użyli 1500 dronów do ataków na terytorium Ukrainy. I tu ważna informacja, chyba z tego co pamiętam, w ramach tych 1500 dronów Rosjanie użyli 800 dronów z napędem odrzutowym. W samym tylko sierpniu 2500 dronów typu Shahed zostało użytych do nalotów na terytorium Ukrainy. To jest o 1000 więcej niż w lipcu. W lipcu to było 1500. I tutaj istotne właśnie, żeby zwrócić na to uwagę, że niestety te naloty są coraz bardziej skuteczne, zwłaszcza uderzenia pociskami balistycznymi, ale nie tylko. Przykładem niech będzie potężny pożar właśnie składu z amunicją w miejscowości Myla, to jest w rejonie buczańskim, pod Kijowem właściwie przy trasie właśnie z Kijowa na Żytomierz i dalej na zachód. Chyba jednej z najważniejszych dróg, jeśli nie najważniejszej drodze dla Ukraińców, to jest trasa żytomierska, tak zwana. Rosjanie ją przecież w 22 roku przekroczyli, oni o nią trwały wielkie walki wtedy o to, żeby ją przekroczyć. Udało się częściowo ją Rosjanom wtedy przekroczyć w trakcie oblężenia Kijowa, ale na szczęście potem musieli się stamtąd wycofać, zostali wypchnięci, odparci. Ale to, co jest istotne, to to, że teraz po raz kolejny trafili w skład z amunicją, doszło do serii eksplozji wtórnych, przez wiele, wiele godzin pracowały tam służby, gasiły ten pożar, były kolejne eksplozje, zginęło co najmniej 37 osób, kilkadziesiąt osób zostało rannych i to, co zwraca uwagę, to to, że najzwyczajniej w świecie Rosjanie trafiają w te cele, w które chcą i jest potężny problem po stronie ukraińskiej z obroną przeciwlotniczą, co sugeruje, że zima będzie straszna i to już Rosjanie zapowiadają. Ministerstwo właśnie obrony Federacji Rosyjskiej zapowiedziało uderzenia w infrastrukturę cywilną i w infrastrukturę energetyczną Ukrainy. No i to się już lada chwila ma zacząć. Zobaczymy, czy to się zacznie we wrześniu, czy to się zacznie w październiku. Jeśli zima będzie chłodna, to będzie to najtrudniejsza zima od początku wojny dla Ukraińców, a wydaje mi się, że nawet jakby była lżejsza niż ta poprzednia, to i tak będzie najtrudniejsza, bo brakuje pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej, brakuje pocisków PAK-3 do patriotów, no i też jest olbrzymi problem z rekrutem, jeśli chodzi o armię, ale do tego przejdę za chwilę. Chwila na przyznam się, że przed tym live'em mierzyłem sobie temperaturę, bo musiałem ją zbić, dalej miałem gorączkę, więc uprzedzam tylko Państwa, że też tak forma jest, jaka jest, ale żebyście mieli świadomość, że nie bez powodu i że sobie robimy tego live'a, ja robię dla Was tego live'a, ten raport z gorączką. Więc też dajcie, jak możecie znać w komentarzach, czy jest ok, ale chyba muszę spojrzeć właśnie na komentarze, bo słabo mnie słychać, tak ktoś mówi. Ciekawe. Nie jestem w stanie sprawdzić niestety tutaj, jaki to jest mikrofon. Mam nadzieję, że to jest ten. Może też mnie być słabo słychać, dlatego że ledwo mówię. No dlatego najważniejsze informacje i potem uciekam, żeby was nie męczyć. Żeby was nie męczyć właśnie takim głosem. Słuchajcie, co dzieje się, jeśli chodzi o naloty, to jest tak naprawdę ta najbardziej w tej chwili intensywna kwestia, jeśli chodzi o wojnę. Mianowicie na froncie mamy pewnego rodzaju stagnację, i choć Rosjanie dalej pod Konstantynówką starają się przesuwać front, trwają tam ciężkie walki, mamy ciężkie walki pod Dobropilą. Tu warto też zwrócić uwagę na to, że tam Rosjanie próbują się do tej miejscowości zbliżyć, żeby można powiedzieć zrobić izolację pola walki, jeśli chodzi o Kramatorsk, bo myślą już o zajęciu Kramatorska i Słowiańska, to jest ich główny cel. Pamiętajmy o tym, że wojnę zaczęli, żeby zająć całą Ukrainę, a nie mogą zająć Donbasu. Jakby z 18% kontrolują 19% Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę w to wchodził, bo te zdobycze, one są dotkliwe dla Ukraińców, ale są na pewno, no, z perspektywy tego, po co Rosjanie zaczynali tę wojnę, to są na pewno zdecydowanie poniżej oczekiwań. Są rozczarowujące dla Kremla i dla Rosjan. Problem jest inny w tym wypadku. Mianowicie problem jest taki, że muszą dla Rosjan, oczywiście dla Moskwy, żeby ogłosić jakieś zwycięstwo, bo już propaganda od ponad, no myślę, że od jakichś 4 lat pracuje nad tym, żeby przedstawić to, że to jest wojna o Donbas, a i wcześniej pracowała nad tym, że jeżeli dojdzie do konfliktu, to będzie wojna o Rosjan, którzy mieszkają w Donbasie. Natomiast to, co jest istotne, tak jak mówiłem wcześniej, to to, że no, żeby w ogóle ogłosić w tej chwili jakikolwiek sukces, to Rosjanie muszą zająć cały Donbas, a bez Kramatorska i Słowiańska tego nie zrobią. W związku z tym, moim zdaniem, przygotowania do wielkiej bitwy o te dwa miasta i ona niedługo się rozpocznie. Ja mam nadzieję, że jak w październiku pojadę, to będzie jeszcze przed tym początkiem tej bitwy, bo nie mówimy o walce o same miasta, jest jeszcze Druszkiwka, natomiast no, już do tego pasa umocnień, który rozpoczyna się, doszli Rosjanie, jeśli chodzi na wschodzie, po zajęciu Raja Aleksandrówki, jeśli chodzi o kierunek słowiański, a jeśli chodzi o kierunek Kramatorska. Pamiętają Państwo, może ja to też jeszcze omówię, jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu, że to są dwa miasta, które przechodzą w siebie. To jest, można powiedzieć, konkurbacja taka. Może to nie jest odpowiednia nazwa, ale nazwanie tego aglomeracją też byłoby nieodpowiednie, bo nie ma, bo oba te miasta są podobnej wielkości, Kramatorsk i Słowiańsk. Więc to są, można powiedzieć, no, to jest taki byt dla mnie wspólny. Wolę Kramatorsk osobiście. No i też Kramatorsk jest większy. Natomiast Słowiańska zaczęła się wojna o Donbas, więc też on symboliczne ma znaczenie dla Rosjan, o czym mówi się od wielu miesięcy. I jeśli się spojrzy na to, co na przykład Rosjanie piszą na Telegramie, to wydaje się, że Słowiańsk jest tym miastem ważniejszym. Od lat też chodzą w tych miastach plotki, które wielokrotnie słyszałem samodzielnie, można powiedzieć, na własne uszy, że Rosjanie chcieliby w Słowiańsku przeprowadzić defiladę. I dlatego niby mają go mniej ostrzeliwać niż Kramatorska, ale ostrzeliwują go. W ostatnim czasie bardzo wiele dronów tam spada, a nie drony są tutaj największym problemem. Wydaje się, że jeszcze większym problemem są bomby szybujące typu CAP, więc to, co jest istotne, to to, że te bomby są rzucane i to często dwutonowe bomby wręcz właśnie są rzucane na przykład na Kramatorskie, równają z ziemią kilka budynków naraz. To też świadczy o tym, że zbliża się walna bitwa o te dwa miasta, choć Druszkiwka jeszcze pod kontrolą ukraińską, mało tego, są punkty oporu, mają być punkty oporu w Konstantynówce. My mówimy o tym, że Konstantynówka upadła już od jakiegoś czasu, no bo większość miasta jest kontrolowana przez Rosjan, no udało się zająć, no ale są jeszcze tam punkty oporu ukraińskie, no co też jakby opóźnia na pewno jakieś plany rosyjskie o przystąpieniu do oblegania Kramatorska i Słowiańska. Tak jak powiedziałem, jest jeszcze Druszkiwka, tam jest nasyp kolejowy, tam jest dobre dla obrońców ukształtowanie terenu. Kurczę, wielokrotnie w tej drużkipce spałem, dziwnie mi się myśli o tym, że on to już jest teraz wymarłe miasto i właśnie tam zaraz będą Rosjanie szturmować. Znałem też tam troszkę mieszkańców, zazwyczaj starsze osoby, takie starsze babcie. I wiele razy tam gdzieś jeździłem na jakiś obiad z żołnierzami, ale mówię, jeszcze na początku wojny to było dobre miejsce na nocleg, więc trochę tak się dziwnie o tym mówi, że właśnie się tam zaczynają, mogą zacząć walki za chwilę, już właściwie grupy DRH tam wchodzą, więc zaraz tam miasteczko zostanie zrównane z ziemią. Skąd Putin ma tyle dronów? Widzę pytanie na czacie. No, produkuje je głównie w fabrykach w Tatarstanie. Technologię ma z Iranu. Pamiętajmy, proszę Państwa, że mamy wymianę technologii, taki wspólny pakt, umowę o współpracy militarnej, wojskowej, partnerstwie strategicznym między Iranem a Rosją i widać to po skuteczności, prędkości, jakości pocisków balistycznych produkowanych przez obie strony, ale także jeśli chodzi o drony. I co ciekawe, nawet ostatnio o tym w rozmowie z Ławrowem było, tam był taki komentarz jednego z rosyjskich propagandowych dziennikarzy, że Rosja skończyła z partnerstwem z Koreą Północną i z Iranem. I tutaj było, no to jest właśnie, to są główni partnerzy i sojusznicy i to było coś negatywnego i słusznie z perspektywy jednego z tych propagandystów, który wypowiadał się w trakcie, z tego co pamiętam, briefingu prasowego Ławrowa. Coś w tym jest, że chyba właśnie no, Rosja nie tam chciała być, gdzie jest w tej chwili, ale niestety, proszę Państwa, tak jak wcześniej Was informowaliśmy, o tym informowałem, że uciekają Rosjanie, dalej się to dzieje i mamy coraz to więcej informacji o tym, że dojdzie do mobilizacji jeszcze we wrześniu, od razu po wyborach do Dumy. Ale skoro mowa o wyborach, to wybory także przed nami w Stanach Zjednoczonych. Mowa tutaj o midterms i to są wybory, które już w listopadzie. Oczywiście rynki finansowe, ekonomiści ostatnio mówią głównie o wystąpieniu Kevina Walsha, szefa Fed, który w piątek miał bardzo jastrzębie wystąpienie, ale to nas dzisiaj nie będzie interesowało. Osobiście dodam tylko, że osobiście nie wierzę w podwyższenie stóp procentowych przez Stany Zjednoczone przed wyborami midterms, bo to by nie było na rękę Trumpowi, a jednak to Trump wybrał Kevina Walsha, więc wydaje mi się, że no, trudno sobie wyobrazić, żeby Walsh coś takiego teraz w tej chwili zrobił, ale musiał nastraszyć. Może liczył na to, że jego przemówienie wywoła pewien efekt. Tak mi się zresztą wydaje, że to mogło być głównym celem tego, co zrobił w piątek. Ale nie to jest najbardziej interesujące. Interesujące jest to, w jaki sposób przedstawiono w Polsce wizytę Radcliffe'a, czyli szefa CIA w Moskwie. Owszem, ta wizyta jest czymś wyjątkowym, bo ostatnią taką wizytę mieliśmy w 2021 roku. Wtedy David Burns, czyli ówczesny szef CIA, jeździł właśnie do Moskwy i próbował ostrzec, wymóc, może jakoś tak przedstawić Rosjanom, odwieść ich od tego pomysłu, żeby atakować Ukrainę, bo wiedzieli Amerykanie o tym, że do takiego ataku może dojść. Mieli wiele źródeł, jednym z nich na przykład był jeden z najbliższych współpracowników Jurija Uszakowa, a Uszakow to, proszę Państwa, ktoś ważniejszy w Rosji niż Ławrow, o czym mówiliśmy wielokrotnie na dworze Putina, osoba odpowiedzialna za właśnie kreowanie polityki zagranicznej, jeden z jego najbliższych współpracowników. To była jedna z osób, jedna ze źródeł, zapewne były też inne, niektórych do dziś nie znamy. O tym współpracowniku Uszakowa wiemy, dlatego że potem go Amerykanie ewakuowali, więc pełny sukces tej operacji wywiadowczej wtedy. I to jest to, co jest interesujące. Widzę, że tutaj już się trochę pojawiają. To jest to, co jest interesujące, bo wiemy na przykład, że są plusy tej wizyty. Mianowicie Radcliffe miał w Moskwie przypomnieć i poinformować, że Donald Trump może i wycofał część wojsk z Europy, natomiast dalej gwarancje, które daje państwom bałtyckim, państwom wschodniej flanki NATO obowiązują, a to oznacza, że jeżeli Rosjanie spróbują jakichś działań kinetycznych na terytorium czy to państw bałtyckich, czy Polski, to Stany Zjednoczone zareagują. Ja rozumiem, że zareagują tak, jakbyśmy tego oczekiwali, czyli odpowiedzią również kinetyczną. Zobaczymy, czy Rosja właśnie takie ma plany. Zapewne to wszystko sprzęga się ze sobą. Amerykanie widzą, że Rosjanie sprzedają złoto. To jest istotne, proszę Państwa, żeby poprawić stan swojej gospodarki, wyekwipować kilkaset tysięcy żołnierzy, których użyją dzięki mobilizacji. Do tego wiemy o tym, że Rosjanie przygotowują jakąś operację związaną właśnie z wojną na Ukrainie. Nie wiemy, czy ta mobilizacja posłuży tylko do tej operacji, czy też część żołnierzy może zostać użyta do jakichś działań hybrydowo-sabotażowych właśnie na terytorium czy państw bałtyckich, czy Polski. Jest takie ryzyko, o nim wielokrotnie mówiono. Mówił o nim choćby ostatnio premier Donald Tusk na Campus Polska. Słyszałem tę wypowiedź. Była właśnie o tym, że Rosjanie szykują mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. Co z nimi zrobią? No to jest dobre pytanie. Za chwilę odpowiem na pytanie. I też to, które zostało zadane, pytanie, wybaczcie. Natomiast to, co jest istotne, tak mi się wydaje w tej chwili, to to, że Stany Zjednoczone zwracają na to uwagę, jakoś reagują, ale istotne jest też to, co do nas wyciekło po czasie. Czasami warto się wstrzymać, a właśnie celowo nie chciałem zrobić raport, ale chciałem jeszcze poczekać na jakieś informacje, które wyjdą do mediów dotyczące tego spotkania i wizyty Radcliffe'a. Wygląda na to, że w trakcie tej wizyty chodziło też o to, żeby przedstawić Rosjanom i Putinowi konkretną propozycję, choć nie było spotkania z Putinem, z tego co pamiętam, ale i rozmowy, to w tym wypadku znowu się zaczyna, widzę, że no ja się tak spodziewałem, że tak będzie, że będą trolle, troliki i inne proruskie onucki. Wracając, z tego co wiemy, to szef CIA przedstawił także propozycję wspólnego szczytu Zelenskiego, Putina i Trumpa, bo zapewne chciałby zakończyć wojnę przed midterms, przed wyborami, o których wspomniałem. Na razie to co prawda sam zaostrza kurs, jeśli chodzi o Iran, i w nocy doszło do ostrzału właśnie jednej z irańskich wysp, natomiast no i były też odpowiedzi ze strony Iranu i ataku na bazę amerykańskie w Zatoce Perskiej, między innymi w Zjednoczonych Emiratach. Natomiast z tego co pamiętam, natomiast no, chce zakończyć wojnę z Iranem, więc próbuje wywrzeć presję na Iran wbrew woli wojska i Pentagonu, ale jeśli chodzi o Rosję, no to też gdyby udało mu się osiągnąć jakiś sukces, jeśli chodzi o tę sytuację, którą mamy w tej chwili, jeżeli udałoby mu się osiągnąć jakieś negocjacje, którym przewodziłyby Stany Zjednoczone i doprowadzić do zakończenia wojny, to byłby to duży sukces i on by pomógł zapewne w sondażach i w rankingach zaufania. No a na tym się musi teraz skupiać Donald Trump, bo ma rekordowo niskie poparcie, niskie zaufanie, i to zarówno jeśli chodzi o niego, ale też jeśli chodzi o ostatnich amerykańskich prezydentów. Także tutaj jest wizerunkowo od początku wojny z Iranem mała katastrofa, przy czym mała to chyba eufemizm, biorąc pod uwagę ten poziom zaufania do Donalda Trumpa, i wydaje się, że to mógł być jeden z celów właśnie szefa CIA. Tyle, że tak jak wielokrotnie Państwu mówiłem i tutaj odpowiadam przy okazji na pytanie pana Jarosława, czy wierzy pan w zakończenie tej wojny, czy tylko zawieszenie broni. Nie wierzę w zakończenie wojny. Jeżeli już zawieszenie broni, ale też nie w najbliższych miesiącach. Uważam, że tej zimy Rosjanie zrobią wszystko, Kreml zrobi wszystko, żeby powiedzieć sprawdzam, i rzucą wszystko, co mają najlepsze, żeby spróbować złamać Ukrainę. Zapewne Putin i jego najbliższe otoczenie, umownie nazwijmy to stawką, albo po prostu Kreml, może tak będzie lepiej. Oni wierzą w to, że Ukraina, która jest zmęczona, wycieńczona, cywile, którzy są wycieńczeni kolejnymi atakami, po prostu mogą się załamać. Brakuje w tej chwili rekruta i jeżeli otworzą gdzieś nowy front albo przeprowadzą jakąś dużą ofensywę, to to, co udaje się niwelować dronami, tę przewagę rosyjską, którą udaje się niwelować, ta przewaga może pomóc Rosji gdzieś front przełamać i tego możemy się spodziewać późną jesienią albo zimą. I to dziękuję bardzo, panie Marcinie. I to jest coś, czego możemy się spodziewać, podobnie jak stałych nalotów, tak jak powiedziałem, na terytorium Ukrainy. I mówię, 1500 dronów typu Shahed w 4 dni, 2500 dronów typu Shahed w samym sierpniu, o 1000 więcej niż było w lipcu. To świadczy o tym, że Rosjanie rozpoczynają swoją kampanię właśnie bombardowań i próbę złamania Ukraińców właśnie za pomocą kolejnych zmasowanych nalotów. Będziemy na pewno tych nalotów bardzo wiele obserwowali w najbliższych tygodniach i miesiącach, aż dojdzie do zimy. No i wtedy możemy się spodziewać, proszę Państwa, moim zdaniem, jeszcze większej intensyfikacji, wtedy to już spodziewajmy się naprawdę, no może nie katastrofy, bo nie chcę o tym mówić, że to będzie katastrofa, ale naprawdę bardzo, bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o Ukrainę i o naloty. Ja wierzę w to, że Ukraina tę kolejną zimę przetrwa, zapewne będzie potrzebowała pomocy Europy, już tego potrzebuje. Natomiast no już sam Wołodymyr Zełenski mówi o tym, że 1500 dronów tylko w ciągu 4 dni. No i to jest bardzo, bardzo zła informacja dla Ukrainy, krótko mówiąc. Ale też to nie jest coś, czego się nie spodziewaliśmy, czego myślę, że Ukraińcy też się nie spodziewali. No jeśli się spojrzy na to, że Rosjanie miesięcznie produkują 60 pocisków balistycznych i znacznie więcej dronów i to wszystko rzucają na front, znaczy na front, nie na front, na bombardowanie właśnie zaplecza. Ukraińcy odpowiadają atakami na terytorium Rosji. W Ukrainie ma być zniszczonych około 80% powierzchni magazynowej, takie informacje się pojawiają. Chodzi o te wielkie magazyny wielkopowierzchniowe. Po stronie rosyjskiej już nie tylko Whiteberries, ale też kolejni dostawcy, kolejne firmy też są atakowane, to za jakiś czas tutaj nie będzie ani po jednej, ani po drugiej stronie magazynów. Tylko tak jak powiedziałem, w tej chwili głównym problemem Ukrainy jest kwestia, poza kwestią morale na zapleczu, jest kwestia mobilizowania społeczeństwa i mobilizowania kolejnych żołnierzy. Niedawno dostałem informację o tym, że miesięcznie 5 tysięcy żołnierzy ukraińskich trafia w tej chwili na front. To nie są dobre statystyki dla Ukrainy, naprawdę. I to jest pytanie proste, czy znajdą Ukraińcy metodę na to, żeby to zmienić. Wiemy, że przynajmniej prezydent Zełenski informował jakiś czas temu, że chcieliby Ukraińcy, żeby to było 20-30 tysięcy. Będzie to trudne w tej chwili, ale może jest jakiś pomysł na nową ustawę mobilizacyjną, która zostanie przyjęta. No a dodatkowo wiemy też, że dziękuję bardzo za moderowanie. Wiemy też, że jeśli chodzi o właśnie kwestię zadawania strat Rosjanom, to Ukraińcy chcieliby codziennie, to też jest z wystąpienia Zeleńskiego, używać 1000 dronów do ataków na Moskwę i na inne cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. No i też miesięcznie zadawać Rosjanom straty na poziomie 50 tysięcy. We wszystkich tych przypadkach jest do tego daleko, w sensie w trzech punktach tego planu jest do tego w tej chwili daleko. To są no, bardzo ambitne cele. Zobaczymy, czy udaje się zrealizować. Wydaje mi się, że w tej chwili głównym celem ukraińskim jest to, aby zimą obronić Kramatorsk i Słowiańsk, no i też móc skutecznie kontynuować wojnę, bronić się i jakoś przetrwać tę zimę. To przetrwanie będzie sukcesem dla Ukrainy. Jeśli się to powiedzie, a wierzę, że tak, to wiosną będziemy mieli już zupełnie innym miejscu Ukrainy, tak jak mieliśmy wiosną tego roku, bo jak już Państwu mówiłem, to jest sinusoida. W sensie te nastroje społeczne w Ukrainie latem są pozytywne, zimą są negatywne. Trudno się dziwić, kiedy ludzie siedzą właśnie w zimnych mieszkaniach, marzną. Tak coś czuję, że mnie czeka właśnie, no jakby znowu przeprowadzka na zimę właśnie na wschód, bo spodziewam się, że naprawdę będzie się bardzo wiele działo. To będzie decydująca zima, najbliższe miesiące będą decydujące, jeśli chodzi o tę wojnę i o jej ewentualne zakończenie. Najpierw, żeby Rosja zechciała usiąść do rozmów, do stołu rozmów, musi sobie wybić zęby i musi ponieść kolejną porażkę, moim zdaniem taką, jak pod Kijowem w 2022 roku. I właśnie, i tutaj wróćmy do tego, że sami Ukraińcy informują o tym, że Rosjanie mają przygotowywać ofensywę na Czerników i Kijów, mają do tego zbierać wojska, gromadzić już pierwsze wojska przy granicy właśnie białorusko-ukraińskiej. Na ile to jest prawda, trudno mi powiedzieć. Ja znam wielu ukraińskich oficerów, którzy życzą sobie, żeby właśnie tam Rosjanie atakowali, ponieważ to jest bardzo trudny teren dla atakujących, ponieważ Kijów jest potężnym miastem, będzie go wiele łatwiej bronić niż na przykład Słowiańska i Kramatorska. No i właśnie na tym terenie, przy Czernichowie, Desnie, Bagnach, w tym zbiorniku wyżgorodzkim, lasach właśnie wokół Desny, no to są te rejony, gdzie wydaje mi się, że jeżeli tylko Rosjanie spróbują tam atakować, to poniosą tam olbrzymie straty. A mrzonki o zajęciu Kijowa naprawdę trzeba mieć setki tysięcy ludzi, żeby próbować zająć tak wielkie miasto, no ale może spróbują. Właśnie jeśli chodzi o ostatnie działania rosyjskie, to jeśli chodzi o możliwą taką ofensywę i taką operację, to w pewien sposób ataki właśnie na te punkty wokół Kijowa sugerują, że mogłoby się tak wydarzyć, choć też ja bym nie wyciągał z tego zbyt pochopnych wniosków, bo też już czytałem takie opinie na Telegramie. Jednak bym założył, że oni po prostu atakują te cele pod Kijowem, które znają, udało im się namierzyć, a tam rzeczywiście dzięki dobrej obronie przeciwlotniczej, dzięki temu, że Kijów był najlepiej chronionym miejscem na terytorium Ukrainy, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą przez wiele, wiele miesięcy, właściwie przez lata, przez to, że były systemy Patriot, że były do nich pociski PAC-3, to właśnie dlatego Ukraińcy pochowali tam różne obiekty, które były dla nich cenne i dlatego Rosjanie teraz trafiają, nie ma obrony przeciwlotniczej, więc niestety, ale wykorzystują te sytuacje. To chyba to jest taka pokrótce przedstawiona sytuacja na froncie. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie znać, właściwie na froncie, na wojnie, bo tu nie front jest kluczowy. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, to odsyłam do rozmowy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Ostatnio kluczowe jest, tak jak powiedziałem, zaplecze. To na zapleczu więcej się dzieje. Po jednej i po drugiej stronie to naloty są kluczowe, jeśli o to chodzi w tej wojnie, w tej chwili. Zachęcam do pytań na czacie, a zanim jeszcze przejdziemy do tych pytań, to jeszcze właśnie w temacie Redcliffe'a i możliwych właśnie jakichś działań dotyczących państw bałtyckich. Proszę Państwa, mi się to też wydaje dosyć oderwaną od rzeczywistości po rosyjskiej stronie, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na to, jak Iran prowadził wojnę. Jeśli nie mógł dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, to uderzał właśnie w amerykańskich sojuszników, żeby zadać ból swojemu głównemu przeciwnikowi. I tak może być też w tej sytuacji, że ja nie zdają sobie sprawy z tego, bo mają dobre służby wywiadowcze, że to właśnie zaplecze, to właśnie wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe dla jej przetrwania. I to, co istotne, to to, że tam jest czuły punkt Ukrainy, bo na pewno nie jest nim front, gdzie jest skuteczna i bohaterska armia ukraińska i dlatego szukają innych rozwiązań, żeby tę wojnę skutecznie prowadzić albo zakończyć w sposób, który nie będzie dla nich blamażem, a może nawet będzie sukcesem. To jest taka moja opinia tego, co się w tej chwili dzieje i co robią Rosjanie. Sprawdzam pytania, też pozdrawiam Gdańsk. Dlaczego Beton Mon olewa Bobra czy Damiana Dudę? Nie wiem, trzeba zapytać Beton Mon. Też się dziwię, że pewne rzeczy nie są no, nie są wykorzystywane na tyle, na ile mogą być, ale też Damian przecież współpracuje z wieloma oddziałami. Też wiem, że Bober też dawał wykłady dla konkretnych, no, dla konkretnego działu, konkretnej brygady. Tam jest przepływ informacji, kontakt, więc to nie jest tak, że dotyczy to wszystkich oddziałów, wszystkich jednostek, czy wszystkich oficerów, czy oficerów wyższych, oficerów starszych. Przepraszam. Będę musiał powoli kończyć. No właśnie, beton ciężko skruszyć, chociaż to zależy. Tak, no właśnie taki odpoczynek planuję. Będę go niestety potrzebował i to nie przez gardło, ale więcej na ten temat już niedługo, dlatego no, przez jakiś czas we wrześniu będzie taka przerwa, jakaś co najmniej dwutygodniowa w nagraniach, proszę Państwa, za co Was przepraszam. Zgadzam się, że wojna to system. Czeka tutaj na Was już przygotowany odcinek z Norbertem Bączykiem na temat II wojny światowej i na temat tego, czy w ogóle Niemcy mogły wygrać starcie z Rosją. Jest już gotowy. Jest też wstęp do niego z ładnego miejsca, ale to bliżej 17 września ten odcinek Wam wypuszczę, bo będę wtedy właśnie na tym przymusowym urlopie zdrowotnym, więc dostaniecie wtedy historyczny odcinek, to tak powiem. Dziękuję bardzo za wszystkie medyczne porady. Czy macie jakieś pytania a propos tego, co się wydarzyło? Ja się, proszę Państwa, spodziewam, że jesienią będziemy mieli niestety więcej takich sabotaży ze strony obcych służb. Możemy się domyślać, z jakiego państwa te służby są. No to nie jest przypadek. Informujemy, że jest takie zagrożenie od wielu, wielu tygodni. Właściwie od wielu miesięcy. Więc nie dziwi mnie to. Martwi oczywiście. I mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie wnioski. Mam nadzieję, że będziemy lepiej chronić te strategiczne obiekty, strategiczne fabryki, właśnie zakłady zbrojeniowe, bo to też jest też kwestia naszego bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, trochę niestety przesunie się oddanie studia i no mam nadzieję, że dzisiaj się nią się uda, ale na razie no z jednej strony właśnie te sprawy zdrowotne, z drugiej strony no potrzebuję trochę więcej czasu, jakby w związku z tym, że zbiórka nie poszła tak, jak się spodziewałem. Może po prostu też nie być tego studia, ale jak już zaczęliśmy, to doprowadzę do końca, tylko no zapewne z dużym opóźnieniem. To jest ta jedna informacja. Druga informacja to jest właśnie to, że będziemy mieli pewną przerwę. Właśnie 2-3 tygodnie we wrześniu niestety spróbuję dla Was przygotować jeszcze jakieś materiały ze dwa, zanim pójdę na L4. Z takich rzeczy właśnie ciekawych to jutro będzie rozmowa z Piotrem Zychowiczem nagrana przeze mnie dla Gońca na temat właśnie takiego porównania sytuacji Polski w przeddzień II wojny światowej i obecnie oczywiście na korzyść obecnej Rzeczypospolitej i na korzyść współczesnych czasów i naszej sytuacji, ale takie porównanie będzie geopolityczno-historyczne. Niestety karetka. Sorry. I to są chyba takie wszystkie te najważniejsze informacje ode mnie, takie bardziej prywatne. Pozwalam sobie na nie, bo nie widzę zbyt wielu pytań. Aczkolwiek komentarz, historia dzieje się teraz, 4 lata snu, mi się podoba, bo jak się domyślam, to trochę jest komentarz do tego, jak się przygotowywaliśmy, jak wyciągaliśmy wnioski właśnie z tych ostatnich 4 lat wojny. Smutne, no ale trochę prawdziwe, choć w ostatnim czasie to się zmieniło, to mnie cieszy, że w ciągu ostatnich 2 lat wnioski zostały wyciągnięte, na defilodzie były drony, te drony są używane, implementowane w polskiej armii. No po prostu chciałoby się jeszcze szybciej, zwłaszcza, że pole walki wygląda tak, jak wygląda, jest zdominowane przez drony rosyjskie, ukraińskie, jest strefa śmierci, nie ma takiego frontu, jak był kiedyś. Wszystko się zmieniło, proszę Państwa. I zmienia się każdego miesiąca. Jestem już ciekawy, co zobaczę kiedy kolejny raz pojadę na Donbas. Tymczasem żegnam się z Wami. W miarę możliwości, na ile zdrowie mi pozwoli, jeszcze w tym tygodniu spróbuję nagrać dla Was, znaczy nagram dla Was, mam nadzieję, że jutro lub pojutrze, rozmowę na temat właśnie tego sabotażu i sytuacji, i wizyty Radcliffe'a i zagrożenia, tak jak powiedziałem, pewnie z Maćkiem. No i o kolejnych rozmowach i o kolejnych materiałach będę informował wkrótce. Natomiast jakbym się nie czuł, jeśli będzie sytuacja taka jak wczoraj w nocy z tym sabotażem, jeśli będzie coś istotnego się działo, to będę się starał dla Was zrobić raport albo live, tak jak dzisiaj. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że wakacje minęły Wam miło. Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Szkoda, że z takim tematem ten live. I życzę Wam, żeby ta jesień była miła, albo może inaczej. Jeszcze te ostatnie 3 tygodnie lata, bo lato kalendarzowe kończy się trochę później, żeby było miło, żeby to były miłe dni. Jeśli jeszcze gdzieś nie wyjechaliście, to żebyście mogli wyjechać i odpocząć. Dziękuję tradycyjnie za to, że jesteście, za to, że wpadacie nawet na takiego live'a spontanicznie. Zawsze jest tutaj spore grono osób i widzów i wiem, że warto to nagrywać dla Was zawsze. Dlatego jestem za to wdzięczny, że jesteście, że mamy taką zmotywowaną społeczność wokół tego kanału. Dziękuję też moim patronom, dzięki którym ten kanał mogę robić, że wspieracie jego działalność, wspieracie kolejne w kolejnych miesiącach właśnie to, co robię. I do zobaczenia wkrótce. Tradycyjnie wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.